Mówi Paryż RFI, wtorek 1 sierpnia 2006 roku, minęła godzina 18. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Katarzyna Zawicka i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy paryskiego kwadransa jazzu polecamy Państwa uwadze magazyn specjalny poświęcony Powstaniu Warszawskiemu z okazji 53. rocznicy jego wybuchu. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej nie znaleźli rozwiązania w sprawie rezolucji wzywającej do natychmiastowego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Ofensywa izraelska w Libanie potrwa prawdopodobnie jeszcze przez 2 tygodnie. Fidel Castro chory? Jak bardzo? Tajemnica. Mel Gibson prowadził samochód po pijanemu i podobno lżył Żydów. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Izraelskie Ministerstwo Obrony podało do wiadomości, że w ciągu 3 tygodni ofensywy zabiło 400 Hezbollahów. W walkach w południowym Libanie izraelscy żołnierze zabili we wtorek rano 20 Hezbollahów, podała rzeczniczka armii izraelskiej. Starcia z Hezbollahami nastąpiły w południowo-libańskich wsiach Taibe, Adeisach i Rob Talantin, kilka kilometrów od granicy z Izraelem. Hezbollahowi oświadczyli, że bojownicy tej organizacji odpierają ataki sił izraelskich wkraczających na terytorium Libanu w rejonach miejscowości Aita al-Shab i Kfar Kila. W nocy z poniedziałku na wtorek Hezbollah wystrzelił również co najmniej 3 rakiety na północ Izraela. Brak informacji o skutkach tego ostrzału. Izraelski gabinet bezpieczeństwa, składający się z szefów tzw. resortów siłowych, na posiedzeniu, które zebrało się w nocy z poniedziałku na wtorek, zdecydował o rozszerzeniu ofensyw sił lądowych w Libanie. Plany te, według części rządowych źródeł, zakładają zepchnięcie Hezbollahów poza linię rzeki Litani, która płynie w odległości od 4 do 30 kilometrów od granicy izraelsko-libańskiej. Również wynika z doniesień agencyjnych, że siły izraelskie pozostałyby w strefie w południowym Libanie przez tygodnie do momentu przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo granicy Izraela przez siły międzynarodowe. Izraelski minister do spraw infrastruktury Benjamin Ben Eliezer, dawny minister obrony, w wywiadzie dla rozgłośni wojskowej mówił o terminie od 10 do 14 dni. Tyle czasu armia izraelska potrzebowałaby na oczyszczenie południowego Libanu z bojówek Hezbollahu. Rząd Izraela zapowiedział też wznowienie z pełną siłą ataków powietrznych na bojówki Hezbollahu po wygaśnięciu w środę nad ranem 48-godzinnego częściowego zawieszenia nalotów, na które Izrael zgodził się w nocy w poniedziałek. O tym, czy i kiedy operacja sił lądowych się rozpocznie, ma zdecydować dowództwo sił izraelskich. Według radia izraelskiego, w następstwie decyzji Gabinetu Bezpieczeństwa Izrael mobilizuje kolejną grupę rezerwistów, co najmniej kolejne 15 tysięcy, tyle samo ile powołano w ubiegłym tygodniu. Unia Europejska próbowała zająć wspólne stanowisko w sprawie Libanu. Nie udało się jednak wypracować wspólnej rezolucji wzywającej do natychmiastowego zawieszenia broni. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Do Brukseli przybyli ministrowie spraw zagranicznych z 25 państw członkowskich. Wszyscy zgodnie podkreślają konieczność zawieszenia broni, ale Londyn zwleka ze zdecydowanym apelem o natychmiastowy rozejm, podkreśla depesza AFP. Stąd też pewne kłopoty z jednomyślnym przyjęciem oświadczenia przygotowanego przez fińską prezydencję, gdyż w tekście znalazło się takie sformułowanie. Chociaż nikt nie oczekuje, żeby Unia Europejska sama znalazła rozwiązanie konfliktu w Libanie, to ważne jest, byśmy zajęli wspólne stanowisko w tej sprawie, podkreślił szef fińskiej dyplomacji Erkki Tuomioja, występując tego ranka w Parlamencie Europejskim i dodając, obywatele oczekują, że Unia Europejska podejmie wyzwanie i stawi czoło obowiązkom. Jeśli nie uda nam się zająć wspólnego stanowiska, tracimy perspektywę stworzenia prawdziwej polityki zagranicznej i obronnej Unii. A obecna również na spotkaniu z eurodeputowanymi komisarz do spraw stosunków zewnętrznych Benita Ferrero-Waldner powiedziała, musimy być zjednoczeni, nie możemy sobie pozwolić na podziały jak w przypadku wojny w Iraku. Jak na razie Londyn, popierając stanowisko Waszyngtonu, uważa, że należy jak najszybciej wysłać do Libanu siły stabilizacyjne. Niemcy są skłonni przychylić się do tej wersji, a inne państwa europejskie domagają się przede wszystkim natychmiastowego wstrzymania ognia. To jedyna rzecz, którą możemy teraz zrobić, uważa hiszpański minister spraw zagranicznych Miguel Moratinos. W Brukseli toczą się również rozmowy na temat ewentualnego udziału Europejczyków w siłach rozjemczych i unijnej pomocy finansowej na odbudowę Libanu. Wcześniej już został odblokowany przez Komisję Europejską fundusze na pomoc dla libańskich uchodźców.
Mówi Paryż RFI. Dwóch żołnierzy Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa Afganistanu, ISAF, zginęło w wyniku ataku talibów na południu tego kraju. Jeden żołnierz ISAF-u został ranny, czwartego uznano za zaginionego. Patrol ISAF został zaatakowany z granatników i z broni maszynowej we wtorek rano na północy południu afgańskiej prowincji Helmand. W przekazanym w Kabulu komunikacie dowództwa NATO, które w poniedziałek przejęło odpowiedzialność za operacje bezpieczeństwa w południowych prowincjach afgańskich, nie ujawniono tożsamości czy narodowości ofiar ataku. Agencje podkreślają jednak, że w Helmand stacjonuje 4000-ny kontyngent brytyjski. Mówi Paryż RFI. Kolejne zamachy terrorystyczne w Iraku. Najwięcej ofiar pochłonęła eksplozja przydrożnej bomby zdetonowanej przez rebeliantów koło miasta Bajdzi, gdy przejeżdżał autobus wypełniony w większości żołnierzami irackimi. Bomba zabiła co najmniej 24 osoby, w tym 20 żołnierzy. Po zamachu wprowadzono w Bajdzi godzinę policyjną. Mówi Paryż RFI. Młodszy brat Fidela Castro, Raul, przejął tymczasowo stery rządu w Hawanie. Niepodzielny wieloletni władca Kuby ma kłopoty zdrowotne. Szczegóły Anna Bernhardt.
Z bardzo zasmuconą twarzą ubrani na czarno prezentatorzy kubańskiej telewizji poinformowali o złym stanie zdrowia prezydenta, który przeszedł operację z powodu krwawienia układu pokarmowego i tymczasowo przekazał kierowanie państwem swemu młodszemu bratu Raulowi. Operacja zmusza mnie do kilkutygodniowego odpoczynku, głosi oświadczenie przekazane przez jednego ze współpracowników Fidela Castro. Na tę wieść na Miami, gdzie jest wielkie skupisko Kubańczyków przeciwnych reżimowi, rozległy się okrzyki radości. Wielotysięczny tłum wyległ na ulicę, by tańczyć i cieszyć się, mając nadzieję, że są to ostatnie chwile tyrana, co może oznaczać dla Kuby szansę na demokrację. Mieszkańcy Zatoki Hawany, jak czytamy w depesze Reutera, nie okazywali ani radości, ani smutku. Władzę na wyspie przejął tymczasowo, jak podkreślił w swym komunikacie Castro, jego młodszy brat Raul, który i tak jest uznawany za następcę lidera Massimo. Fidel Castro miał 13 sierpnia hucznie obchodzić swe 80. urodziny. W związku z hospitalizacją poprosił o przełożenie uroczystości na 2 grudnia, czyli w 50. rocznicę powstania kubańskich rewolucyjnych sił zbrojnych. Czy do tego czasu prezydent dojdzie do sił? Nie wiadomo. Różne pogłoski krążą na temat jego zdrowia. Mówi się o raku jelita, poważnym zapaleniu. W każdym razie prezydent Hugo Chavez wyraził z głębi serca nadzieję, że jego kubański przyjaciel jak najszybciej wyjdzie ze szpitala. Podobną nadzieję mają komuniści włoscy z rządowej koalicji Romana Prodiego. Kuba i cała Ameryka Południowa potrzebuje Fidela Castro. Czytamy w liście włoskich komunistów. Wiele jednak osób na świecie ma nadzieję, że zbliża się koniec 47-letniej dyktatury.
Mówi Paryż RFI. Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko rozpoczął we wtorek konsultacje z przywódcami parlamentarnych sił politycznych dotyczące możliwości rozwiązania Rady Najwyższej, czyli Parlamentu Ukrainy. Przed podjęciem ewentualnej decyzji o wyborach prezydent Juszczenko zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi siłami zasiadającymi w Radzie Najwyższej. Wiktor Juszczenko spotkał się z Julią Tymoszenko, przewodniczącą bloku noszącego jej imię, i z szefem proprezydenckiego klubu parlamentarnego Nasza Ukraina Romanem Wysmiertnym. W oświadczeniu podkreślono, że szef państwa ukraińskiego nadal dąży do kompromisu i do porozumienia, traktując swe prawo do rozwiązania parlamentu jako argument ostateczny. Zdaniem Juszczenki kompromis między ukraińskimi partiami jest nadal możliwy pod warunkiem, że podpiszą one wszystkie uniwersał jedności narodowej zaproponowany w czwartek. Dokument, czyli właśnie uniwersał, wspomina o konieczności powołania rządu jedności narodowej i ustala dziedziny objęte szczególną ochroną w dyskusjach o polityce wewnętrznej oraz zagranicznej. Mówi Paryż RFI. Na granicy pomiędzy Koreą Północną i Koreą Południową doszło w nocy z poniedziałku na wtorek do wymiany ognia. Nikt nie został ranny na skutek strzelaniny. Jak podały południowo-koreańskie źródła wojskowe, patrol z północy z niewyjaśnionych przyczyn dwa razy wystrzelił w kierunku żołnierzy z południa. Ci również odpowiedzieli ogniem. Do incydentu doszło we wschodniej części strefy zdemilitaryzowanej, rozdzielającej oba państwa koreańskie. Poprzedni tego typu incydent nastąpił w październiku ubiegłego roku. Mówi Paryż RFI, antysemicką wypowiedź wybaczy być może Melowi Gibsonowi publiczność, ale czy wybaczy Hollywood? Agnieszka Kumor.
Mel Gibson, 50 lat, reżyser i aktor wielu kasowych filmów, m.in. Ostatniej Pasji, kumuluje gafy od ubiegłego piątku, pisze AFP z Los Angeles. Nie powinien był jechać 140 km na godzinę w nocy z czwartku na piątek w Malibu o ponad 75 km na godzinę, przekraczając dozwoloną w tamtym miejscu szybkość. Zawartość alkoholu we krwi wskazywała na wypicie grubo ponad normę, 1,5 razy dozwolonej miarki. Ale to wszystko jeszcze dawałoby się rozplątać, gdyby nie rewelacje tmz.com, witryny specjalizującej się w gwiazdach i ich tarapatach. Witryna jako pierwsza zamieściła wiadomość o aresztowaniu Gibsona i o tym, że miał on jakoby użyć antysemickiej obelgi pod adresem policji, która go zatrzymała. Obelgom towarzyszyły wykrzykniki pod adresem płci przedstawicieli prawa. Aktor stawiał także czynny opór i ogólnie był niezadowolony, wręcz groził. Aktor, o którym wiadomo, że jest katolikiem tradycjonalistą, miał czynić uwagi pod adresem Żydów. Amerykańska witryna internetowa tmz.com twierdzi, że miał on powiedzieć, cytuję, Żydzi są odpowiedzialni za wszystkie wojny w świecie. Koniec cytatu. Obraźliwe, antysemickie wykrzykniki Gibsona miały zostać następnie, wciąż zdaniem witryny, wymazane z raportu policji. W poniedziałek biuro szeryfa kategorycznie zaprzeczyło, jakoby cokolwiek z raportu policji zostało wymazane na rzecz zatrzymanego. Uwaga policji bez incydentu oznacza, że nie użyto siły przy zatrzymaniu, tłumaczył rzecznik szeryfa Steve Whitmore. Od soboty Gibson próbował załatwić sprawę polubownie, tłumacząc, że stracił panowanie nad sobą, powiedział, czego nie myślał i co uznaje za godne pogardy. Całe życie walczyłem z alkoholizmem i żałuję, że znów mi się nie powiodło, powiedział skruszony ojciec 7 dzieci magazynowi Forbes. Nie przekonało to amerykańskich organizacji żydowskich, które urażone były już poprzednio wydźwiękiem filmu Pasja. Mamy nadzieję, że osoby odpowiedzialne w Hollywood odetną się od tego antysemity, powiedział lider Ligi Przeciwko Zniesławieniu Abraham Foxman. Aktor został zwolniony za kaucją, zapłaciwszy $5000, czeka na orzeczenie sędziego w swej sprawie.
Mówi Paryż RFI, władze klubu piłkarskiego Juventus Turyn złożyły apelację do sądu arbitrażowego przy włoskim komitecie olimpijskim. Na mocy wyroku sądu sportowego Juventus został zdegradowany do drugiej ligi. Trybunał sportowy w pierwszej instancji zasądził degradację oraz odjęcie 30 punktów na początku sezonu. Po odwołaniu się wszystkich zamieszanych w aferę korupcyjną klubów kary zostały złagodzone. Juventusowi zmniejszono karę do minus 17 punktów. Kierownictwo zespołu oceniło jednak, że tak zwana stara dama została okrana zbyt surowo i zapowiedziało odwołanie się do wszelkich możliwych sądów. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Agnieszka Kumor.
Impas w twardej wojnie w Libanie widać na pierwszych stronach dzisiejszych gazet francuskich. Dosadniej niż starannie dobrane tytuły mówią zamieszczone przez gazety zdjęcia. Na pierwszej stronie Libération załoga izraelskiego czołgu. Jeden z żołnierzy położył rękę na twarzy, drugi pustym spojrzeniem patrzy w przestrzeń przed sobą. Zdjęcie wykonane zostało w sobotę na granicy z Libanem. Paradoksalnie również katolicki La Croix wybrał na swą pierwszą stronę zdjęcie izraelskich czołgistów strzegących północnej granicy Izraela. Podobnie jak poprzednie, tak i to zdjęcie emanuje niepewnością. Po masakrze w Kanie Izrael znalazł się pod międzynarodową presją. Mimo to, pisze Libération, odrzucane są apele o natychmiastowe wstrzymanie ognia. Cal chce zdobyć jak najlepsze pozycje do negocjacji, czytamy w doniesieniach korespondentów gazety w Libanie. Po zbombardowaniu Kany Izrael znalazł się w izolacji. Oburzyła się nie tylko wspólnota międzynarodowa, ale również dwaj nieugięci sojusznicy Izraela, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, pisze Antoine de Godemar we wstępniaku Libération. Rząd izraelski nie chce wstrzymać ofensywy teraz, co mogłoby oznaczać symboliczne zwycięstwo Hezbollahu, tego Hezbollahu, który jest przedłużeniem wywiadu irańskiego, tego Iranu, którego prezydent wygłasza co jurusz antysemickie mowy i domaga się skreślenia państwa Izrael z mapy świata. Ta nienawiść budzi określone obawy w społeczeństwie izraelskim. Rząd Jehuda Olmerta jest tego świadom. Stare demony powinny były zyskać Izraelowi, jeśli nie sympatię, to zrozumienie ze strony świata. Dzieje się coś zupełnie przeciwnego. Ze względu na swoją nieustępliwość Izrael otacza rosnąca izolacja. Brutalność izraelskiej riposty, przemieszanie celów wojskowych i cywilnych zyskały mu oskarżenie o zbrodnie wojenne. Owszem, Hezbollah ostrzeliwuje bez chwili przerwy wioski północnego Izraela, tam również giną cywile, ale to wyciągane spod ruin domów dzieci z Kany zapamiętał świat. Zwycięstwo dla Izraela może się okazać gorzkie, gdy okryje je znamię hańby, kończy Antoine de Godemar we wstępniaku w Libération. Popołudniowy Le Monde miał czas, by zareagować na niesłychaną wiadomość płynącą do nas wprost z Kuby, gorącej jak wulkan. Fidel Castro, władza w Hawanie, na chorobowym, czytamy na pierwszej stronie gazety. Cytowany przez Le Monde profesor Jaime Suchlicki, którego wywiad zamieściła amerykańska sieć telewizyjna CBS, twierdzi, że okres przejściowy będzie na Kubie długi i skomplikowany. Raúl Castro przygotowywał się do tego momentu od dawna. W ostatnim okresie wzmocnił aparat bezpieczeństwa i armię. Nie stoimy wobec perspektywy szybkiego upadku systemu, mówi profesor Suchlicki. Jeszcze do niedawna i niemal od zawsze Raúl Castro, od roku 1959 minister obrony, żył w cieniu swego wielkiego brata. Urodzony 3 czerwca 1931 roku w miasteczku Biran, gnieździe rodziny Castro-Rus, Raúl stąpał śladami Fidela, najpierw ucząc się w szkole jezuitów, potem wstępując na ścieżkę rewolucji. 26 lipca 1953 roku atakował wraz ze swoim oddziałem u boku Fidela koszary Moncada w Santiago de Cuba, na których do dziś widać trafienia kul wystrzelonych przez atakujących. A tak jak wiadomo, zakończył się fiaskiem i Raúl wylądował wraz z Fidelem i grupą sprzymierzonych w więzieniu. I tak to się zaczęło. W roku 1955 dołączył do nich Che Guevara. Pozbawiony charyzmy i elokwencji starszego brata, Raúl zyskał sobie uwielbienie i lojalność w szeregach armii. A armia, twierdzi Jean-Michel Carroix na łamach Le Monde, będzie nieodzownym protagonistą okresu transformacji. Coraz częściej widywany w kubańskiej prasie, Raúl Castro nie omieszkał tam przypomnieć, że tylko partia komunistyczna jako ciało zrzeszające awangardę rewolucyjną i gwarantujące jedność Kubańczyków może być spadkobiercą zaufania, jakie lud złożył w swoim przywódcy. Koniec cytatu. Le Figaro kontynuuje swój letni serial, zamieszczając przegląd swoich najciekawszych artykułów z początków historii gazety, dziś Komuna Paryska. Oceny, komentarze, reportaże z ulic ogarniętej rewolucją stolicy Francji. Katolicki La Croix przypomina w swoim wstępniaku postać dominikanina, arcybiskupa Oranu, Piera Clavry, który 10 lat temu, w roku 1996, zginął zamordowany przez nieznanych napastników. Wraz z nim od wybuchu bomby zginął młody Algierczyk Mohamed Bouchiki. Na pogrzebie arcybiskupa Clavry większość osób przybyłych oddać mu ostatni hołd stanowili muzułmanie. W artykule Martin de Soto pod tytułem Pierre Clavry, umiłowanie prawdy, czytamy. Jego śmierć można rozumieć jako ogromną katastrofę, ale już dziś widać owoce jego życia.
Mówi Paryż RFI, to był przegląd prasy Agnieszki Kumor. Zapraszamy teraz Państwa na magazyn specjalny Anny Bernhardt, poświęcony 62. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Hej chłopcy, magnet na broń, góra droga dalej.
1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Po 5-letniej okupacji Polacy porwali się niemal z gołymi rękami na znienawidzonego wroga, by wyzwolić ojczyznę z rąk hitlerowców. Od czasu wojny każda rocznica powstania była czczona i obchodzona, choć nie zawsze tak samo, w sposób szczególny przez reżim komunistyczny, który interpretował i naginał historię do własnych celów, a w ostatnich latach o Powstaniu Warszawskim mówili już pełnym głosem uczestnicy i historycy, nieskrępowani żadną cenzurą. 2 lata temu, w 60. rocznicę powstania w Warszawie, odbywały się huczne obchody z udziałem przedstawicieli wielu państw, którzy oddawali hołd bohaterskiej Warszawie. Dziś jeden z największych specjalistów tego okresu, brytyjski historyk Norman Davies, uważa, że nadal nie wszystko wiemy o okolicznościach Powstania Warszawskiego, zwłaszcza o tym, co Rosjanie mówili zachodnim aliantom o przygotowaniach do jego wybuchu i sytuacji w Polsce. Wiele się spraw i sporów wyjaśni, gdy zostaną udostępnione wszystkie archiwa brytyjskie i amerykańskie z tamtego okresu. Ale póki to nie nastąpiło, oddajmy głos żyjącym jeszcze uczestnikom tego wydarzenia. Tak wspominał Powstanie Warszawskie w rozmowie z Katarzyną Zawicką Stanisław Likiernik, autor wspomnień z okresu wojny, zamieszczony w książce Diabelne Szczęście czy Palec Boży, wspomnień przetłumaczonych na kilka języków. Dodajmy, że Stanisław Likiernik był pierwowzorem postaci głównego bohatera powieści Romana Bratnego Kolumbowie, rocznik 20.
Myśmy jako oddział dobrze uzbrojony, wszystko jest względne, to znaczy nie mieliśmy żadnej broni przeciwczołgowej, ale mieliśmy zdobyczną broń i trochę zrzutów, jako kiedy w komenda dywersji na Okręg Warszawski. Myśmy takim byłem oddziałem, który był bojowo, że tak powiem, wykształcony więcej niż inni. Więc myśmy mieli zadanie zdobycia magazynów na stawkach, olbrzymich magazynów żywności i mundurów. I to nam się zresztą bardzo przydało, bo z tej żywności potem żyła ludność Starego Miasta przez całe te 3 tygodnie koszmaru. A zdobyliśmy to względnie łatwo, bo tam nie było bunkrów, to od tyłu to zdobyli, było kilkunastu SS-manów, którzy zabili i oswobodziliśmy 50 Żydów z obozu koncentracyjnego na Gęsiówce, którzy byli przydzieleni do tych magazynów, bo była Gęsiówka, a oni pracowali w tych magazynach. To byli głównie Żydzi z Grecji. Także to było dobre wspomnienie, dlatego żeśmy wykonali ten zadanie bezbłędnie. Wszystko się odbyło z małymi stratami, także tylko byli lekko ranni, ale niestety tych rannych potem zastrzelono w szpitalu. A potem mieliśmy być oddziałem dyspozycyjnym Montera i iść do Śródmieścia, ale do PKO, ale to się nie udało, dlatego bo Niemcy przecięli drogę i nie było mowy o tym. I myśmy wtedy... Nas włączono do zgrupowania Radosław i jedynym dobrym wspomnieniem z powstania moim to jest, jakbyśmy przechodzili w panterkach, któreśmy zdobyli na stawkach, w tych takich panterkach jak spadochroniarze. Przyszliśmy przed fabryką, garbarnią Fajfrów, gdzie ja pracowałem przez rok i robotnicy, którzy byli tam zatrzymani przez powstanie, zauważyli mnie maszerującego koło Stasinka Sosabowskiego. I zaczęli krzyczeć, ha, Stasiek, cześć, i tak dalej. Wtedy jeszcze do dziś czuję emocje na tym. Ale potem to było dużo, dużo gorzej. Dużo mniej przyjemnie, jak się został rannym, a potem starówka i tak dalej. Te bombardowania bez przerwy i ludność cywilna w piwnicach, to było bardzo ciężkie.
No może właśnie opowie pan nam jakieś swoje szczególne wspomnienie. Coś, co utkwiło panu najbardziej w pamięci z całego powstania.
Jednym z takich przeżyć było przejście przez ogród Trzaski, gdzie myśli nas wysłano, żeby otworzyć taki korytarz, jakoby otworzyć korytarz dla Starego Miasta, które miało tym korytarzem przejść do Śródmieścia. Pomysł był, zdaje się, dosyć poroniony, bo Niemcy nie chcieli się rozstąpić jak Morze Czerwone przed Żydami i nas zamknęli 50 i to długa historia, ale ten taki dzień spędzony w spalonym domu z tyłu za kościołem świętego Antoniego na Schenatorskiej, a ogrodem Saskim, w tym domu była temperatura 50 stopni, bo dom był spalony i mury były jak kaloryfery, a na dworze też było gorąco i żeśmy tam przesiedzieli przez 14 godzin, nim żeśmy przeszli przez ogród Saski, gdzie Niemcy nas wzięli za za oddział niemiecki idący do szturmu. Tak, jeden im wytłumaczył po niemiecku wartownikowi, bo myśmy byli w tych panterkach i zdjęliśmy naturalnie opaski i oni myśleli, że to oddział idzie do ataku i nas puścili. To było przeżycie nieprzyjemne i strasznie długie. A drugie, no to jak na samym końcu na Czerniakowie moi koledzy odeszli, ja byłem trzeci raz ranny i wtedy już tak definitywnie, że nie mogłem się ruszać. I Niemcy wpadli do tego szpitala, rozstrzelali praktycznie wszystkich rannych. Wpadł taki feldfebel z pistoletem, tylko nie nacisnął na cyngiel, bo zobaczył drugiego rannego i był źle zorganizowany. Nie skończył pierwszej pracy, nim zaczął następną. Także to jest bardzo, był kiepski Niemiec. I potem trzeci z nas mówił po niemiecku i zaczął mówić po niemiecku. Tego jakby piorun strzelił, jakby krowa mówiła ludzkim językiem. I zaczęła się rozmowa, dlaczego pan Burchard mówi tak dobrze po niemiecku, a przecież rodzina jest niemiecka, a nie to ją. I zaczęła się rodzina o genealogii rodziny Burchard.
Właściwie przypadek pana uratował.
Suma summarum było około 1000 przypadków. Mhm. Dlatego moja książka się nazywa Diabelne Szczęście czy Palec Boży.
To jak wyglądało dla pana zakończenie powstania i co było potem? Jakie były pana dalsze losy?
No ja byłem na Czerniakowie, bo poszedłem na Czerniaków, bo tam posłali batalion Zośka. Przypuszczam, że dowództwo myślało, że na odpoczynek, a Niemcy zaczęli atakować. Właściwie były dwa powstania. Jedno powstanie było na Woli, na Starówce i na Czerniakowie, gdzie było bez przerwy bombardowania, walki i tak dalej. I powstanie na Żoliborzu, na Mokotowie i w Śródmieściu, gdzie przez jeden miesiąc były walki naturalnie, ale było dużo spokojniej. I tam były Akademie Ku Czci, i były Mszy Święte i tak dalej. Tam, gdzie myśmy byli, batalion Zośka i Kedys, bo nas przyłączyli do batalionu Zośka, bo nas zostało 15 z 90 po jednym tygodniu. Także myśmy byli z batalionem Zośka, który też poniósł olbrzymie straty. Był też dobrym oddziałem, bardzo takim znanym. I na Czerniakowie oni mieli odpocząć, zatem Niemcy zaczęli atakować. No potem część z nas rannych, prawda, mówiłem pani, co się z nami stało, a reszta albo przepłynęła przez Wisłę, albo kanałami dostali się na Mokotów. A mnie, nie wiem dlaczego, zaniesiono na Aleję Szucha. Niemiec nas eskortował i niosło mnie dwóch Polaków, a szedł za mną starszy pan, który szedł za wolno, bo miał ranną nogę. To ten Niemiec, który nas eskortował, zarepetował karabin. Był strzał, już starszego pana nie było. A mnie nieśli na noszach. Dlaczego mnie nieśli? Nie, dlaczego nie zabili mnie i tych dwóch, co mnie niosło? Tego pani nie wytłumaczy.
Kolejny przypadek.
Tak.
Co się stało dalej po powstaniu?
Po powstaniu ja dostałem się do szpitala Dzieciątka Jezus. Skąd się urwałem, że tak powiem, poza Warszawę. Ja nie kapitulowałem, miałem też szczęście, bo byłem w tym szpitalu. Ewakuowano aparaty rentgenowskie, taki był wóz z końmi, olbrzymi wóz załadowany na 3 metry wysokości. Ja wlazłem na ten wóz, nikogo o nic nie pytałem, położyłem się na górze i w ten sposób wyjechałem z Warszawy do Grodziska. A w Grodzisku miałem znajomych, tam zaczęli mnie odżywiać, odkryli, że mam odłamek w kości, w kostce, tam ten kość gnije i tak dalej, więc musieli mi operować. Wtedy się dostałem do Konstancina, gdzie była moja matka i już tam byłem w szpitalu Willis, która się nazywała Mon Repos, także po francusku. Tu już tam potem leżałem sobie w tym szpitalu aż do marca 45 roku, bo mi się rany nie goiły.
A kiedy pan przyjechał do Francji?
W 46 roku. Przypadkiem jeden z moich przyjaciół przyszedł do mnie, mówi, słuchaj, jadę odszukać mojego ojca, bo on jest za granicą, to był pułkownik Koc. Przez dwa tygodnie dostaliśmy się do Paryża.
I tak się zaczął okres francuski w pana życiu.
Tak, no potem skończyłem Sciences Po, no i potem był ciąg dalszy, że tak powiem, aż do bardzo ważnej rzeczy dla mnie, jak wróciłem pierwszy raz do Polski w 1968 roku, to był olbrzymi szok, bo wyszła książka wtedy, książka Bratnego, Kolumbowie, rocznik 20, gdzie było sporo moich historii.
No właśnie, może pan coś nam powie jeszcze o swoim spotkaniu z Romanem Bratnym.
No ja się z nim spotkałem, jak ja miałem jeden miesiąc, a on miał dwa lata, bo jego ojciec i mój ojciec byli w tym samym pułku, w pierwszym pułku strzelców konnych w Garwolinie. Ja go znam od urodzenia, że tak powiem.
Jest pan pierwowzorem postaci Kolumba, o ile się nie mylę. Ja,
to jest mieszanina między Sobieszczańskim, który miał pseudonim Kolumb, a mną. W tej pierwszej części książki to jest trochę moich historii, to jest powieść, to nie jest mój życiorys. Mój życiorys to jest moja książka, a to jest powieść, ale niektóre historie są inspirowane przeze mnie, a to potem historie w Niemczech Kolumba, to jest prawdziwa historia Sobieszczańskiego.
W archiwalnym wspomnieniu Stanisława Likiernika, który rozmawiał z Katarzyną Zawicką, proponuję Państwu jeszcze jedno wspomnienie, świeżo nagrane. Rozmowę z panem Maciejem Bernhardem. Przyznaję, że zbieżność nazwiska z moim własnym nie jest przypadkowa, ale chyba warto przytoczyć świadectwo jeszcze jednego uczestnika Powstania Warszawskiego. Świadectwo w dodatku, które jest w jakiś sposób również charakterystyczne dla losów polskich rodzin podczas II wojny światowej. Członków rodzin walczących na różnych frontach, w różnych formacjach o tę samą sprawę, o niepodległość Polski.
1 sierpnia w chwili wybuchu powstania znajdowałem się na punkcie zbiorczym na Marymoncie, ulica Podleśna, blisko już Instytutu Wychowania Fizycznego.
Co pan robił w czasie powstania?
No, bardzo trudne pytanie, proszę pani, bo to zależy kiedy. Ja byłem żołnierzem 237 plutonu drugiej kompanii batalionu Żubr. Bezpośrednio po wybuchu powstania nasz oddział miał pomagać atak na Instytut Wychowania Fizycznego. Z niewiadomych mi przyczyn nasz pluton nie brał w tym udziału. Na szczęście, bo atak, który poszedł z drugiej strony, miał olbrzymie straty i poza ogrodzenie tego instytutu w ogóle powstańcy nie przedostali się. Przez całą noc włóczyliśmy się, znaczy nie my, tylko nas włóczono po całym Żoliborzu i nie bardzo wiedzieliśmy, co się dzieje. Widzieliśmy tylko, że brak jest broni, byliśmy bardzo źle uzbrojeni i że nasze dowództwo nie bardzo wie, co ma robić. Gdzieś około północy rozeszła się pogłoska, że wychodzimy do Campinosu po broni. Cały batalion Żubra wyszedł do Campinosu. Szły trzy kompanie, z tym, że każda kompania inną drogą.
A gdzie był w czasie powstania pana stryjeczny brat?
Mój stryjeczny brat, ale o tym to ja się dowiedziałem grubo po wojnie, był w dywizjonie lotniczym bombowym, który stacjonował w Brindisi we Włoszech i latał ze zrzutami między innymi na Warszawę i na Campinos.
Pan odbierał, a on zrzucał?
No można to tak powiedzieć, z tym, że prawdą jest, że on zrzucał. Prawdą jest, że ja w Campinosie odbierałem, ale ja odbierałem następnego dnia po tym, jak on wracając ze zrzutów z Warszawy został ich samolot strącony. Tam cała załoga się uratowała oprócz jednego, którego na spadochronie, jak wszyscy wyskoczyli ze spadochronami, na spadochronie jak opadał to Niemiec pilot, który ich zestrzelił, zamordował tego na spadochronie.
A kiedy pan Włodzimierz się dowiedział, że gdy on był na górze za sterami samolotu, to jego kuzyn na dole oczekiwał na zrzuty?
Mój stryjeczny brat znalazł się po wojnie na zachodzie i do Polski po raz pierwszy przyjechał dopiero, o ile się nie mylę, przepraszam, muszę zajrzeć do ściągaczki, w 1970 roku, w grudniu dopiero. Ale wcześniej tam okrężną drogą jakieś słuchy chodziły, ale żadnej dokładnych wiadomości nie było. Dopiero jak po raz pierwszy przyjechał do Polski w 70 roku, tośmy się, że tak powiem, dogadali ze sobą.
Jak z perspektywy lat ocenia pan Powstanie Warszawskie?
Trudne pytanie. To znaczy, moim zdaniem powstanie nie mogło nie wybuchnąć. Nastroje przez cały czas okupacji były takie, że właściwie myśmy cały czas szykowali się i, i czekaliśmy na powstanie. A jeżeli chodzi, czy to były najlepsze warunki i najlepiej poprowadzone wszystkie akcje, to to już jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie to jest największe przeżycie mojego życia, dosyć urozmaiconego życiorysu i no, mimo, że nasz batalion poniósł olbrzymie straty, także jak po wojnie pierwszy raz bezpieka mnie przesłuchiwała i gdzieście służyli, jakim tam plutonie, mówię 237, ogląda tam jakiś swój zeszycik, mówi łżesz, bo takiego plutonu nie było. No bo już niewielu nas tam wyszło wtedy.
Czy świadectwa pana i pana stryjecznego brata znajdują się w Muzeum Powstania Warszawskiego?
Tak, i ja i mój brat mieliśmy długie wywiady przekazane tam do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Czy to muzeum jest potrzebne?
Moim zdaniem bardzo. Szkoda tylko, że tak późno powstało. Ale to jest bardzo dobry pomysł i dobrze zrealizowany.
To był magazyn specjalny Anny Bernhardt z okazji 62. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mówi Paryż RFI, a teraz opowiem Państwu o pewnym epizodzie z dziejów Francji z czasów II wojny światowej. Opowiem Państwu o historii Francji, o mało znanym jej rozdziale, o związkach generała de Gaulle'a z Moskwą i z Sowietami. Nie wiadomo, kiedy nastąpił pierwszy kontakt pomiędzy przywódcą wolnych Francuzów i Moskwą. Wiadomo jednak, że przed atakiem III Rzeszy na Związek Sowiecki oficjalne kontakty nie mogły się nawiązać. Stalin publicznie pogratulował Hitlerowi zwycięstwa nad Francją, a radio Moskwa powtarzało, że de Gaulle jest najemnikiem na pasku imperializmu brytyjskiego. Oficjalnych zatem kontaktów nie utrzymywano, ale jednak po przestudiowaniu archiwów w Moskwie i w Paryżu Thierry Wolton, znakomity francuski dziennikarz, ustalił, że poufne kontakty nawiązano. Informacje o takich kontaktach pochodzą nie tylko z tajnych teczek archiwalnych. W roku 1974 Gaston Palewski, osobisty sekretarz de Gaulle'a, jeden z najbardziej oddanych generałowi współpracowników, odpowiedzialny za stosunki sowiecko-golistowskie przez co najmniej ćwierć wieku, napisał w miesięczniku Espoir. Od grudnia 1940 generał de Gaulle nabrał pewności, że w jakiejś chwili Rosja sprzymierzy się z nami. Pojechałem zatem spotkać się z ambasadorem Majskim. Przyjął mnie on i wykazał duże zainteresowanie naszym ruchem, to znaczy francuskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego. Gaston Palewski, pochodzący z dobrej polskiej rodziny ziemiańskiej, już przed wojną miał niezłe kontakty z Sowietami. Znał na przykład dobrze hrabiego Ignatiewa, byłego attaché wojskowego carskiej ambasady w Paryżu, który dziwnym rządzeniem losu zamiast do łagru trafił do Armii Czerwonej jako instruktor. Palewski znał też Willego Münzenberga, agenta NKWD i dandysa odpowiedzialnego za propagandę kominternu w Europie. Zaraz po wybuchu wojny z Hitlerem, Stalin i generał de Gaulle rozpoczął starania oficjalne uznanie przez Moskwę. Obecność Rosji w obozie sojuszniczym wzbogaciła Francję w stosunku do anglosaksonów o element równowagi, którym zamierzam posłużyć się właściwie, donosił Majski do centrali. W lecie 1941 de Gaulle niewiele się liczył. Churchill ledwo go zauważał, Amerykanie robili słodkie oczy do Petena. Generał uznał, że uzyska wiarygodność dzięki Sowietom. Od połowy lipca 1941 generał de Gaulle starał się zatem nawiązać uprzywilejowane kontakty ze Stalinem. Generał Żółw, były dziennikarz, delegat wolnych Francuzów w Turcji na Bałkanach, spotkał się z de Gaulle'em w Bejrucie. Generał nakazał mu wręczenie sowieckiemu ambasadorowi w Ankarze następnego następującej noty. Generał de Gaulle uważa, iż Francja i Rosja, utrzymujące przez wieki stosunki przyjacielskie, mocarstwa, które mają szczególnie realistyczną ocenę sytuacji europejskiej, mogą współpracować pożytecznie również w czasach pokoju. Generał de Gaulle jest przekonany o ostatecznym zwycięstwie oraz o tym, że udział Związku Sowieckiego w wojnie będzie rozstrzygający i jej koniec przyspieszy. Jest oczywiste, że Rosja i Francja, mocarstwa kontynentalne, nie mają koniecznie tych samych celów, ani tych samych wektorów wojennego działania, co mocarstwa anglosaksońskie, w zasadzie potęgi morskie. Pomiędzy wolną Francją i Rosją kwestia ustrojów politycznych nie powinna być poruszana. Pierwszy komunikat de Gaulle'a otrzymał ambasador Związku Sowieckiego w Ankarze i agent NKWD od roku 1932, Siergiej Winogradow. To był pierwszy jego kontakt z de Gaulle'em, ale nie ostatni. Siergiej Winogradow sprawował funkcję ambasadora Związku Sowieckiego we Francji w latach 1953-1965 i przyczynił się niezmiernie do zacieśniania przyjaźni francusko-sowieckiej, czyli do pielęgnacji najsłabszego ogniwa oporu przeciw komunizmowi w zachodniej Europie. Tym ogniwem była Francja. Co było jeszcze, opowiem. Paryż RFI. Drodzy Państwo, to był kolejny odcinek paryskich pasaży, a teraz już niespodzianka jazzowa.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Zaistnieliście na mapie świata. Tymi słowy Dizzy Gillespie ostatecznie zatwierdził wielkość festiwalu w Marsillac, małej miejscowości położonej w departamencie Gers, całkiem na południu Francji. Pierwsze wydanie festiwalu miało miejsce w 1978 roku i od tamtej pory odbywa się regularnie w lecie. W tym roku zaczął się 31 lipca, czyli wczoraj, a zakończy się 15 sierpnia. Jak zwykle wystąpią na nim licznie przybyłe na tę okazję sławy, takie jak trio Keitha Jarretta, kwartet Herbiego Hancocka, kwartet Kenny'ego Garretta, Didi Bridgewater, Richard Galliano, Elizabeth Contomanu i cała banda Marsalisów. Oprócz wiernego od lat Wyntona będą również inni bracia i kuzyni, znany nam dobrze Brandon oraz Delfayo, Ellis i Jason. Poza koncertami wieczornymi pod ogromnym namiotem odbywają się liczne bezpłatne koncerty uliczne, a w wielu restauracjach i barach muzycy towarzyszą konsumentom w czasie posiłków. Warto jeszcze przypomnieć, że w Marsillac w przeszłości, dalekiej lub bliskiej, występowali między innymi Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Stan Getz, Oscar Peterson, Le Modern Jazz Quartet, Bill Coleman, Stefan Grappelli, Michel Petrucciani, Eddie Lewis, Sonny Rollins, Gary Mulligan, Herbie Hancock, Keith Jarrett, Wynton Marsalis, Ray Charles, Diana Krall, Birelli, Lagren. Jest to więc niewątpliwie jedna z ważniejszych imprez jazzowych na świecie. Posłuchajmy więc dzisiaj Richarda Galliano w duecie z Michelem Portalem. Richard Galliano, przypominam, wystąpi w tym roku w Marsillac. Thank you. Międzynarodowy Festiwal Fortepianowy w Rock d'Anteron nie jest imprezą czysto jazzową, a nawet wręcz przeciwnie. Jazz zajmuje tylko jej cząstkę, ale za to cząstkę istotną. 26. wydanie tego festiwalu upływa pod znakiem kilku istotnych rocznic. 250-lecie urodzin Mozarta, 125. rocznica urodzin Beli Bartoka i 150. śmierci Roberta Schumana. Dołóżmy do tego 100-lecie urodzin Cezana, wprawdzie nie muzyk, ale w Prowansji wszechobecny. No i mamy co święcić. 70 koncertów w czasie 34 dni, bo festiwal zaczął się 20 lipca, ale jeszcze wszystko przed nami. Zakończy się bowiem dopiero 23 sierpnia. W części poświęconej jazzowi nie mamy zbyt wielu nazwisk, ale nie ilość się liczy, tylko jakość, a na to narzekać nie można. Bojan Z, Brad Meldau, Esbjörn Svensson, Trio Est. Ja Państwu proponuję posłuchanie znakomitego pianisty Brada Meldau. Crest Jazz Vocal od 30 lipca do 5 sierpnia. Dzisiejszy wieczór poświęcony jest francuskim wokalistom. Występują Elisabeth Contomanu i sextet Henri Texier. Następne wieczory to kolejne państwa lub kontynenty. Jutro Włochy, pojutrze tak zwana Europa Wschodnia, w piątek Afryka i w sobotę na zakończenie Kuba. W sobotę również zaprezentują się młodzi laureaci konkursu dla jazzowych wokalistów. Festiwal w Crest jest znakomitym startem dla młodych zdolnych. A my posłuchajmy również młodej, ale już z ugruntowaną pozycją francuski Elisabeth Contomanu. Na marginesie dodajmy, że urodziła się ona we Francji, ale z rodziców grekoafrykańskich i 11 lat temu wyjechała do Nowego Jorku, gdzie już pozostała. Od 1987 na pianinie wiernie towarzyszy jej Francuz Jean-Michel Pilk, który razem z nią wyjechał do Stanów. Posłuchajmy tego duetu z towarzyszeniem innych muzyków.
Was mine, and joy is free and flame.